Przed nami 17 sierpnia i poniedziałkowy poranek. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Do godziny 6 między innymi powiemy o rasach zachowawczych. Tym razem będzie to bydło białogrzbiete.
Część populacji tych krów posiada tendencję do produkcji tak zwanego mleka A2, które jest dzisiaj bardzo modne i jest nawet tutaj proponowane dla alergików, czy też osób, które mają problemy w ogólne z układem pokarmowym i okazuje się, że ta rasa może brać bardzo czynny udział w produkcji tego typu mleka.
Będzie też o serowarstwie.
Którzy robią metodami bardzo takimi domowymi, tradycyjnymi, z mleka ekologicznego, czasami mleka koziego i to jest też wspaniałe. Więc nasz rzeczywiście region stoi bardzo mocno serem i w ogóle produkcją żywności. To jest to, co mamy, w czym czujemy się mocni i mamy rzeczywiście do zaprezentowania na szerszych wodach.
A w cyklu Żyj Zdrowo powiemy o makaronach. Więcej o tym w dalszej części programu, a rozpoczynamy od informacji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową dla rolników, którzy musieli całkowicie zaprzestać utrzymywania świń z powodu zakazów związanych z afrykańskim pomorem świń. Program ma na celu rekompensaty utraconych dochodów. Pomoc jest skierowana do producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Płatności, a także który w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzaniem do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na podstawie ustawy z 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zaprzestał produkcji świń. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego albo bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego. Nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym. Szczegóły w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na stronie agencji arimr.gov.pl. Słuchamy Agrobiznesu w Radiu Lublin w poniedziałek 17 sierpnia. Bydło białogrzbiete należy do typu mleczno-mięsnego. Posiada biały pas przechodzący przez całą długość grzbietu, który rozszerza się od kłębu ku zadowi. To rasa, która niegdyś była bardzo popularna, widziana na każdym pastwisku w Polsce, idealnie przystosowana do tutejszych warunków środowiskowych. Została z trudem uratowana przed zapomnieniem i wyginięciem, obecnie odbudowana z własnym programem ochrony, z księgami hodowlanymi. Jest utrzymywana w 4 rejonach Polski i wciąż prowadzone są prace nad zwiększeniem jej pogłowia, mówi dr Wioletta Sawicka-Zugaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego.
Jeżeli chodzi o bydło białogrzbiete, pierwsza cecha charakterystyczna to oczywiście umaszczenie, które, jak ja uważam, i wielu hodowców naszych, jest to najpiękniejsze bydło w Polsce. Nie można powiedzieć, że w Europie i na świecie, ponieważ obserwujemy w innych krajach podobne umaszczenia, ale jest to rzeczywiście przepiękne zwierzę. To jeżeli chodzi o cechy fenotypowe. Jeżeli chodzi o użytkowość, może nie cechuje je tak duża użytkowość mleczna jak ras komercyjnych, międzynarodowych, ale jest to na pewno rasa, która charakteryzuje się bardzo dobrymi cechami jakościowymi mleka. Ostatnio przeprowadzone przez nas badania wykazały, że bardzo duża część populacji tych krów posiada tendencję do produkcji tak zwanego mleka A2, które jest dzisiaj bardzo modne i jest nawet tutaj proponowane dla alergików, czy też osób, które mają problemy ogólne z układem pokarmowym. I okazuje się, że ta rasa może brać bardzo czynny udział w produkcji tego typu mleka. Poza tym oczywiście bardzo dobra jakość mięsa. Zwierzęta są to bardzo niezwykle wytrzymałe. Świetnie sprawdzają się w niewielkich gospodarstwach, w gospodarstwach nawet powiedziałabym również ekstensywnych, ekologicznych, gdzie będą miały bardzo szeroki dostęp do pastwisk, bo to na pewno zdecydowanie będzie wpływało na skład chemiczny surowca, które te zwierzęta posiadają. No i ta zmienność genetyczna, wysoka zmienność genetyczna, która niestety u ras komercyjnych jest niska, co doprowadza niejednokrotnie do wielu problemów, również zdrowotnych. A tutaj te cechy zdrowotne, produkcyjne, długowieczność również są na bardzo wysokim poziomie.
A dodajmy, że bydło białogrzbiete jest włączone do programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Hodowcy otrzymują specjalne dopłaty. Szczegóły dotyczące hodowli bydła białogrzbietego i programu ochrony zasobów genetycznych w Zakładzie Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Agrobiznes w Radiu Lublin. Wracamy po przerwie i powiemy o makaronach. Tu Radio Lublin i poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu. A teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Zawarte w makaronie węglowodany uwalniane są powoli i sprawiają, że poziom cukru we krwi utrzymuje się na odpowiednim poziomie, a nasz organizm bardzo wolno trawi skrobie, więc jedząc makaron łatwiej zadbamy o sylwetkę. Wystarczy go tylko odpowiednio przygotować. Makarony dostarczają energii i zapewniają sytość na dłuższy czas, a to dzięki zawartości skrobi należącej do węglowodanów złożonych, które stanowią paliwo energetyczne dla naszego ciała i mózgu i wbrew powszechnej opinii mogą być spożywane także przez osoby dbające o zgrabną sylwetkę, ale ważna jest tu odpowiednia obróbka.
Jak przygotować makaron do spożycia? Tak, aby on był produktem dietetycznym. Myślę, że to też w zależności od preferencji, bo tutaj preferencje konsumentów są różne.
Doktor habilitowany Aldona Sobota, profesor uczelni Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Jedni konsumenci wolą produkty tak zwane al dente, czyli z takim wyczuwalnym, twardym rdzeniem w środku. I rzeczywiście te produkty są też bardziej dietetyczne. Ta skrobia, która nie została sklejkowana w trakcie obróbki hydrotermicznej, czyli w trakcie gotowania, to jest skrobia oporna, która nie jest trawiona przez enzymy przewodu pokarmowego człowieka. Czyli taki produkt przygotowany al dente jest mniej kaloryczny, zawiera skrobię oporną, która zaliczana jest do błonnika pokarmowego, czyli ma korzystny wpływ i korzystne oddziaływanie na nasze zdrowie. Także jeżeli szukamy produktów, czy chcemy uzyskać makaron o mniejszej kaloryczności, bardziej dietetyczny, to sugeruję przygotowanie go w postaci al dente, czyli z tym takim twardym, mączystym rdzeniem w środku. Jeżeli przygotujemy makaron, ugotujemy go i nie spożyjemy bezpośrednio po ugotowaniu, to też warto ten produkt jak najszybciej po ugotowaniu wychłodzić. Makaron włożony do lodówki do 4 stopni Celsjusza bezpośrednio po ugotowaniu, w tym produkcie będzie powstawała też właśnie skrobia oporna, tak zwana retrogradowana, skrobia oporna na działanie naszych enzymów amylolitycznych i też ta skrobia oporna jest zaliczana do błonnika pokarmowego. Ogólnie możemy przyjąć, że od kilku do kilkunastu procent takiej skrobi opornej powstaje w produkcie, który jest wychładzany.
Żyj zdrowo!
Jest wiele rodzajów makaronu. Różnią się m.in. składem, kształtem czy grubością.
Na rynku jest bardzo duża gama różnych produktów i oczywiście w zależności od preferencji konsumentów, czy konsumenci mogą sięgać po różne wyroby. Są tacy konsumenci, którzy preferują makarony po ugotowaniu bardziej twarde, jędrne. I takie produkty uzyskamy, jeżeli wybierzemy makarony wyprodukowane z semoliny pozyskanej z przemiału pszenicy durum. Także ogólnie produkty przemiału pszenicy durum przyjmuje się, że są najlepszymi surowcami makaronowymi. Dają makarony o takiej jędrnej, bardziej sprężystej konsystencji po ugotowaniu. I niektórzy konsumenci oczywiście preferują takie wyroby, ale myślę, że też polscy konsumenci przyzwyczajeni są do tradycyjnych makaronów wytwarzanych z mąki pozyskanej z przemiału pszenicy zwyczajnej. Są to makarony, które po ugotowaniu mają delikatniejszą teksturę, są bardziej miękkie. Często też do mąki z pszenicy zwyczajnej dodaje się różne surowce jajeczne albo świeżo wybijane jaja, a najczęściej pasteryzowaną masę jajową. Jakość makaronów z dodatkiem jaj jest wyższa, dlatego że produkty te cechują się lepszą jakością kulinarną, są mniej podatne na rozgotowanie, a w trakcie gotowania mniej suchej substancji z tych makaronów przechodzi do wody.
Dostępny jest także makaron o bardzo niskim indeksie glikemicznym, polecany diabetykom, opracowany przez lubelskich naukowców. Po ugotowaniu jest bardzo zbliżony do klasycznego, zarówno pod względem koloru, kształtu czy smaku.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
A w Radiu Lublin trwa magazyn Agrobiznes. Już za chwilę powiemy o serowarstwie. Słucham Agrobiznesu w Radiu Lublin w poniedziałek, 17 sierpnia. Lubelscy naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego realizują projekt badawczy w zakresie popularyzowania spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowania innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o ich wartościach prozdrowotnych. Między innymi biorą udział w warsztatach i spotkaniach, mówi doktor habilitowany Maciej Nastaj, Zakład Technologii Mleczarstwa i Żywności Funkcjonalnej Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
W ramach projektu, który nazywa się Sieć Badawcza Uczelni Przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego, zaprezentowaliśmy tutaj dzisiaj warsztaty, takie, które można przenieść do domu bardzo łatwo, bo pokazaliśmy domowy wyrób masła, twarogu. Też nasze koleżanki zrobiły lody molekularne z ciekłym azotem. I wszystko się to działo w ramach projektu, o którym wspomniałem, który ma trzy obszary. Jednym z obszarów jest poprawa właściwości produktów mleczarskich, druga jest związana z produkcją ekologiczną, z redukcją śladu węglowego, a trzeci obszar to szeroko pojęta promocja mleczarstwa. I to dzisiaj właśnie tę misję numer 3 wypełniliśmy. W projekcie bierze udział 6 uczelni przyrodniczych z całej Polski, związanej z technologią mleczarstwa. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest liderem. Dyrektorem projektu jest profesor dr habilitowany Bartosz Sołowiej, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą, i w ramach projektu razem z 6 uniwersytetami, uczelniami działamy w ściśle współpracując z mleczarniami, i ten projekt rzeczywiście jest taki żywy, jest wymiana informacji, doświadczeń, tworzymy bazę wiedzy, proponujemy różnego rodzaju rozwiązania dla sektora mleczarskiego, związane z na przykład z nową linią produktów funkcjonalnych, na przykład o podwyższonej zawartości białka, obniżonej zawartości cukru. Akcja jest żywa, tak jak powiedziałem, bo mieliśmy pikniki naukowe, tam też prezentowaliśmy różnego rodzaju prezentacje, konkursy związane z mleczarstwem, warsztaty, pokazy.
Lubelszczyzna mleczarstwem i serowarstwem stoi?
Bardzo mocno. Mamy rzeczywiście duże zakłady, które rzeczywiście robią produkty bardzo wysokiej jakości. I przede wszystkim, co mnie cieszy, że też jako pracownik naukowy czasami organizujemy warsztaty dla na przykład dla kół gospodyń wiejskich, różnych organizacji, i mamy też bardzo dużo mikroproducentów serów, którzy robią metodami bardzo takimi domowymi, tradycyjnymi, z mleka ekologicznego, czasami mleka koziego, i to jest też wspaniałe. Więc nasz rzeczywiście region stoi bardzo mocno serem i w ogóle produkcją żywności. To jest to, co mamy, w czym czujemy się mocni i mamy rzeczywiście do zaprezentowania na szerszych wodach.
Informacje na temat spotkań i realizacji projektu można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także w mediach społecznościowych uczelni. I na zakończenie Agrobiznesu w Radiu Lublin mamy jeszcze jedną informację. Do 31 sierpnia przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń do tegorocznych edycji konkursów Rolnik z Lubelskiego, Eko Lubelskie oraz Nasz Sołtys. Do udziału zaprasza organizator Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Celem konkursów jest promocja rolnictwa, rolnictwa ekologicznego, budowanie postaw przedsiębiorczych i proekologicznych na terenach wiejskich, a te działania wpisują się w założenia wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Rolnik z Lubelskiego to konkurs skierowany do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wysokie wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Z kolei Eko Lubelskie to plebiscyt, którego uczestnikami mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. A konkurs Nasz Sołtys stanowi okazję do wyróżnienia i uhonorowania wyjątkowych osób, które oddają się pracy na rzecz swoich małych ojczyzn. A termin, przypominamy, został przedłużony do 31 sierpnia. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego lubelskie.pl. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Agrobiznesu, ale przed nami jeszcze wiele innych propozycji programowych, warto więc zostać z Radiem Lublin. Po godzinie 6 rozpocznie się poranek z Radiem Lublin, wcześniej na naszej antenie wiadomości. Na kolejny Agrobiznes zapraszam jutro o 5.30. Dziękuję za uwagę, Małgorzata Maksim. Miłego dnia i do usłyszenia.